Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj nietypowa formuła, krótki update do odcinka, który nagraliśmy wczoraj z doktorem Wojciechem Szewko o śmierci Polaka, Damiana Sobola, który został zabity przez izraelskich żołnierzy razem z innymi pracownikami organizacji humanitarnej w Strefie Gazy. Dogrywam, drodzy Państwo, ten update, bo bardzo dużo się wydarzyło od nagrania z doktorem Szewką i od razu zapraszam Państwa też na 20. dzisiaj rewelacyjna rozmowa z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to krótko przypomnę tylko, co się stało. Zginęło 7 pracowników organizacji World Central Kitchen, która dostarcza jedzenie dla głodującej ludności Strefy Gazy. Na początku nie było jasne, co się wydarzyło, czy był to przypadek, czy też Izraelczycy wiedzieli, do czego strzelają. I Haaretz, czołowa gazeta izraelska, opublikowała dokładny, powołując się na źródła bezpieczeństwa, dokładne odwzorowanie tej wielkiej tragedii. Otóż to był konwój, w którym znajdowała się ciężarówka z pomocą humanitarną i 3 samochody typu SUV, terenówki. I Izraelczycy, którzy obserwowali to, zakładam, z jakichś dronów, wydawało im się, że w tej ciężarówce z pomocą medyczną znajduje się uzbrojony terrorysta z Hamasu. Cały konwój pojechał do magazynu w miejscowości Deir al-Balah, tam przez jakiś czas przebywał, a następnie wyjechał z tej miejscowości, ale uwaga, zostawiwszy na miejscu tą ciężarówkę, w której znajdował się rzekomo terrorysta, którego tam ktoś podobno widział. Mimo tego, kiedy ten samochód, 3 samochody poruszały się, zresztą w dużej odległości od siebie, poruszały się drogą wzdłuż Morza Śródziemnego, drogą, dodajmy, uzgodniona była ta trasa ze stroną izraelską. Izraelczycy byli poinformowani, że to są samochody organizacji humanitarnej, to jak pisze Haaretz, jakieś lokalne dowództwo podjęło decyzję o odpaleniu rakiety w kierunku pierwszego samochodu. Samochód został trafiony rakietą, można zobaczyć zdjęcia w dach. Następnie ludzie zaczęli wybiegać z tego samochodu, przyjechał drugi samochód i zaczęli się przesiadać do drugiego samochodu. W tym momencie Izraelczycy odpalili drugi pocisk, drugą rakietę, najprawdopodobniej z drona, która uderzyła w drugi samochód. Ludzie wybiegli z tego drugiego samochodu, wyciągnęli stamtąd tych rannych, którzy przeżyli ten drugie uderzenie rakietowe. Dojechał trzeci samochód, przesiedli się wszyscy i zapakowali rannych i uwaga, w międzyczasie zdążyli poinformować. Zakładam, że przy użyciu telefonów komórkowych odpowiednie, i tu jest pytanie, czy władze, czy kierownictwo swojej organizacji, że zostali zaatakowani i że oni są pracownikami organizacji humanitarnej i obcokrajowcami, ale mimo to Izraelczycy wypuścili 3 rakietę w 3 samochód i tam już wszyscy zginęli. Ofiar jest 7, 2 Palestyńczyków, ale z obywatelstwem, 1 amerykańskim, 2 kanadyjskim i 5 obcokrajowców, którzy mieli paszporty brytyjskie, australijskie i polski. 36-letni Damian Sobol zginął w tej wielkiej tragedii. No więc izraelskie źródła bezpieczeństwa mówią Haaretzowi, że to była niesubordynacja czy też błąd dowództwa średniego szczebla, które podjęło tą decyzję na własną rękę. No jakby nie było, to dzisiaj wystąpił szef sztabu IDF, generał Herzli Halevi, który powiedział tak, że to było misidentification, czyli zła identyfikacja. Mówi, że była noc, chaos i po prostu podjęto taką, a nie inną decyzję. Ten generał wyraził swoje ubolewanie, powiedział, że jest mu przykro z powodu tego, że zginęli ci przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Jest to oczywiście lepsze niż wystąpienie Netanyahu, który w pierwszym komentarzu, premier Izraela przypomnę, powiedział, że takie rzeczy po prostu zdarzają się na wojnie. Tak czy inaczej, zginęło 7 ludzi, w tym niestety Polak, i teraz jest pewien aspekt tej tragedii, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę. To znaczy, no bo co to znaczy? Izraelczycy twierdzą, że im się wydawało, że tam był terrorysta uzbrojony. Oczywiście go nie było, żeby było jasne. Natomiast nawet gdyby był, to zwróćcie Państwo uwagę, że podjęto decyzję o ostrzelaniu konwoju, w którym znajdowało się 7 osób, obcokrajowców, bo tam mógł być jeden terrorysta. To oznacza, i na to trzeba zwrócić uwagę, że dowódca tej misji, który rozkazał odpalenie tych 3 pocisków, uznał, że zabicie tego jednego rzekomego terrorysty jest warte zamordowania, bo inaczej nie można tego powiedzieć, 7 niewinnych cywili. I to nie jest taki pierwszy przypadek, drodzy Państwo, w historii tej wojny. Ja nie wiem, kilka tygodni temu była taka sama historia w jednym z obozów dla uchodźców na terenie Strefy Gazy, gdzie Izraelczycy zauważyli jakiegoś wysokiego rangą Hamasowca, odpalili pocisk, zabijając go lub nie, bo to też nie jest jasne, ale przy okazji zabili tam kilkudziesięciu czy nawet więcej palestyńskich cywili, bo wiadomo, w tym obozie dla uchodźców było bardzo duże zagęszczenie ludności. I tu jest, drodzy Państwo, problem, to znaczy jest jakieś przyzwolenie na jakimś szczeblu armii izraelskiej, to znaczy cel uświęca środki. Jeżeli widzą jakiegoś Hamasowca, to nie patrzą, czy tam wokół niego są cywile, czy nie, tylko po prostu strzelają. Albo jak im się wydaje, tak jak w tym przypadku. No ale tutaj oczywiście zginęli obcokrajowcy, więc jest wielkie oburzenie na świecie. Wielka Brytania domaga się od ambasadora Izraela w Wielkiej Brytanii natychmiastowego, niezwłocznego wyjaśnienia tej sprawy. Biden podobno jest wściekły i serce mu pęka, kiedy się dowiedział o tej historii, czy oczywiście nie przeszkadza Stanom Zjednoczonym dostarczać bomb, które potem spuszczają na Strefę Gazy. Nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby te 3 rakiety, które spadły na te 3 samochody i zabiły pracowników, przypomnę, amerykańskiej organizacji, bo ten Central Kitchen jest amerykańską organizacją humanitarną, były właśnie pociskami amerykańskimi. Wcale by mnie to nie zaskoczyło. Także muszę powiedzieć, że w ogóle amerykańska polityka wobec tej wojny jest naprawdę skandaliczna. Nawet Biden w tym wystąpieniu, komentując to zabicie tych pracowników organizacji humanitarnej, powiedział, że Izrael nie robi dość, żeby chronić cywili i pracowników organizacji humanitarnych w strefie wojny. No to może nie dawajcie im pocisków. To taka moja mała rada. Natomiast, drodzy Państwo, jedna rzecz zwraca moją uwagę we wszystkich wystąpieniach, wszystkich oficjeli i polityków, i tego generała, szefa sztabu IDF, o którym Państwu powiedziałem, jest zawsze jedna formuła. Przeprowadzimy śledztwo, bardzo dokładne, i wyciągniemy wnioski, żeby to się nie powtarzało w przyszłości. Nie ma słowa o tym, że pociągniemy do odpowiedzialności ludzi, którzy podjęli tą decyzję, czyli de facto dokonali zbrodni wojennej, bo to była egzekucja. Egzekucja bezbronnych ludzi z drona, metodycznie, jeden po drugim, a wreszcie trzeci, samochody były niszczone rakietami, mimo że przecież widzieli, że ci ludzie uciekają z tych samochodów razem z rannymi. Więc nie ma mowy o osądzeniu sprawców, ale co ciekawe, prokuratura Przemyślu, bo pan świętej pamięci Damian Sobul był urodzony w Przemyślu, wszczęła śledztwo w tej sprawie. Także zobaczymy. Teraz najkluczowe to, co nas oczywiście najbardziej interesuje, to są polskie reminiscencje, polskie konsekwencje tego, co się stało. Wczoraj razem z panem doktorem Szewko przejechaliśmy się równo po polskim MSZ-cie, którego pierwsze reakcje były po prostu tak strachliwe, że aż trudno w to uwierzyć. Bali się w ogóle urzędnicy MSZ-u w pierwszym komentarzu użyć w ogóle słowa Izrael. Proszono w ogóle jakieś wyjaśnienia. No ale potem już po nagraniu naszego odcinka doszło naprawdę do gigantycznego skandalu, czyli twitterowego wpisu ambasadora Izraela. Ja sobie te wszystkie tweety przygotowałem, zarówno ambasadora, jak i potem odpowiedzi na te tweety, ale również to, co zapowiadałem wczoraj na mediach społecznościowych, chciałbym skomentować tweety, z którymi się głęboko, głęboko nie zgadzam, Tomasza Lisa i profesora Hartmana. Ale, drodzy Państwo, zacznijmy oczywiście od wpisu ambasadora, no bo on jest najważniejszy. Jest to przedstawiciel w końcu państwa Izrael w Polsce, więc warto zobaczyć, co ma do powiedzenia w całej tej sprawie przedstawiciel państwa, którego żołnierze zabili naszego rodaka. Otóż ambasador Jakow Liwne napisał tak. Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą hanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia, również dla dobra całego świata zachodniego. Drodzy Państwo, jest to totalne kuriozum, no bo trudno mi zrozumieć, dlaczego zabijanie obywateli państw zachodnich, przypomnę, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Polski, miałoby w jakikolwiek sposób przyczynić się do dobra całego świata zachodniego. I dlaczego demokratyczne państwo Izrael, walcząc o swoje prawo do istnienia, zabija pracowników organizacji humanitarnych, którzy niosą zresztą pomoc ludziom, których ten Izrael zabija i głodzi w Strefie Gazy, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej wobec całego narodu palestyńskiego. Jest to wpis, drodzy Państwo, o tyle szokujący, że tak jak powiedziałem, żołnierze izraelscy zabili Polaka. W związku z tym spodziewalibyśmy się jakiegoś, wyrażenia chociażby ubolewania, czy też przeproszenia za tą zbrodnię, do której doszło. Tymczasem to jest atak. To jest atak na polski antysemityzm. Antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Nie wchodząc w politykę Krzysztofa Bosaka i inne sprawy, no porównanie, drodzy Państwo, zgaszenia gaśnicą świecy hanukowej, no głupi wybryk ekscentrycznego posła, a zabicia rakietą 7 osób, w tym obywatela Rzeczypospolitej, wydaje mi się bardzo, bardzo nie na miejscu. No ale krótko mówiąc, cały ten wpis można podsumować w ten sposób, że no, dostaliśmy pałką antysemityzmu. To znaczy każdy, kto krytykuje Izrael, komu się coś nie podoba, to jest antysemitą, a więc morda w kubeł de facto. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo oburzony tym wpisem i mam nadzieję, że nasi politycy nie schowają głowy w piasek, a o tym zaraz, tylko zachowają się asertywnie. Ambasador powinien zostać wezwany do MSZ-u. Najlepiej, żeby sobie wyjechał, może jakiś nowy, by bardziej taktowny dyplomata reprezentował państwo Izrael w Polsce. Przepraszam za ten emocjonalny komentarz, ale naprawdę przeczytałem właśnie jeszcze raz teraz państwu tego tweeta i naprawdę jest to oburzające. Zginął człowiek i nie takiej bym się reakcji spodziewał. Szczególnie, że kiedy w Polsce, no właśnie, chociażby cokolwiek się dzieje, nie wiem, chociażby, o, proszę bardzo, kiedy są te świeca hanukowa została zgaszona, no to tam wszyscy święci od góry do dołu przepraszali, kajali się i potępiali Brauna, a tutaj mamy do czynienia ze znacznie bardziej poważną sprawą, bo zabójstwem, śmiercią człowieka i mamy taką reakcję. Jak reagowali na to polscy politycy? No więc tak, premier Donald Tusk, to jest jego wpis: panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. No, powiedzmy, że poprawnie, chociaż ja bym ostrzej napisał na miejscu premiera Tuska, natomiast śmieszny wpis jest pod spodem byłego premiera Morawieckiego, no, który tutaj pisze tak: zezłościć to się można, jak panu sałatka jarzynowa na świecie, na święta nie wyjdzie, naprawdę trochę powagi. No i który z internauci słusznie zauważyli, że premier Morawiecki nabrał wigoru i animuszu i odwagi, kiedy już nie jest premierem, a kiedy był premierem, to tak ostro z Izraelczykami nie mówił. Podoba mi się reakcja ministra Sikorskiego, który powiedział tak: więcej umiaru i pokory, tak skomentował słowa ambasadora Izraela, to czas na przepraszanie, a nie dodatkowe nakręcanie emocji. Zobaczymy, czy za tymi słowami pójdą czyny, natomiast bez wątpienia ręce opadają, kiedy się przeczyta to oświadczenie, zobaczymy co dalej, zobaczymy też a propos śledztwa polskiej prokuratury w Przemyślu, dodam, że w Przemyślu, dlatego że pan Sobul właśnie pochodził z Przemyśla, czy Izraelczycy dopuszczą jakichś niezależnych śledczych, ja śmiem wątpić, ale oczywiście zobaczymy, no bo trudno, żeby ta prokuratura przeprowadziła sensowne śledztwo bez pojechania na miejsce do Strefy Gazy, więc no. Czarno, drodzy Państwo, to wszystko widzę. Tyle, jeżeli chodzi o wpis pana ambasadora, który oburzył wszystkich od lewa do prawa w Polsce. Natomiast bardzo też ciekawe wpisy zamieścili polscy publicyści na Twitterze. Ja już wczoraj wszedłem w taką małą interakcję na Twitterze z Tomaszem Lisem i zapowiedziałem, że napiszę trochę więcej o jego wpisach, ale nie tylko, bo bardzo ciekawy wpis zamieścił profesor Hartmann. Zdarzył się tragiczny wypadek i antysemici mają radochę. Wysoko niesiecie sztandar Hamasu. No cóż. Może jeszcze dodam do tego wpis Tomasza Lisa, pierwszy, który zaczyna się od słów, doszło do tragicznego wypadku i zaraz o tym więcej. Na jakiej podstawie panowie od razu stwierdzili, że to jest wypadek? Że pomyłka. Nie mając żadnych absolutnie danych ku temu, żeby stwierdzić coś takiego i co się okazało potem po kilku godzinach, że nie mieli racji, ponieważ nie była to pomyłka. Izraelczycy wiedzieli dokładnie do kogo strzelają, bo tak, samochody były oznakowane logiem tej właśnie organizacji World Central Kitchen. Mało tego, te loga były na dachu, żeby z góry właśnie, kiedy jest obserwacja dronowa, która naprowadza takie rakiety, żeby było wiadomo, z kim ma się do czynienia. Izraelczycy wiedzieli, że ten cały konwój wyjeżdża z magazynu organizacji, gdzie trzymana jest ta pomoc humanitarna, żywność dla mieszkańców Gazy, no ale podjęli tą decyzję, tak jak mówiłem na początku, bo myśleli, że tam jest Hamasowiec, bo im się to ubzdurało. W związku z tym obaj panowie, pan Hartmann i Lis się pomylili, nie była to pomyłka. To jest jakby mój pierwszy komentarz do tego. No a drugi, w obu tych wpisach jest od razu takie założenie, że każdy to myśli inaczej, kto nie zgadza się z pierwszymi komentarzami izraelskiej strony, no że stała się pomyłka, to jest antysemitą. Antysemici mają radochę, proszę bardzo. Dalej przeczytam Państwu tweet Tomasza Lisa. Doszło do tragicznego wypadku. Izraelska armia bierze na niego odpowiedzialność i zapowiada śledztwo. Hamas za nic nie wziął odpowiedzialności. Wielką akcję terrorystyczną nazwał akcją ruchu oporu i zapowiedział kolejne. Domowi i zagraniczni antysemici dali upust nienawiści do Żydów i Izraela, nazywając to antysjonizmem. A to tylko potomek antysemityzmu, szmalcowników i granatowych policjantów, naszych i obcych. Czyli jeszcze mamy do czynienia ze szmalcownictwem, granatowymi policjantami, naszymi, obcymi, czyli znowu mamy to samo. Po pierwsze, z tego tweetu wynika, że każdy, kto uważa, że to nie był wypadek, jest antysemitą. Każdy, kto ma pretensje do Izraela za to, że zabił naszego rodaka, to jest w zasadzie antysemitą, bo rozumiem, żebyśmy położyć uszy po sobie i powiedzieć, no tak, takie rzeczy zdarzają się na wojnie. No, ale bardzo intryguje mnie ten odbicie piłeczki, to znaczy natychmiast stwierdzenie, ale Hamas za nic nie wziął odpowiedzialności. Izraelska armia bierze odpowiedzialność i zapowiada śledztwo. No tak, ale przypomnijmy, że to śledztwo nie ma na celu osądzenia, przynajmniej ja tak uważam, zobaczymy, może się miło zaskoczę, osądzenia winnych, tylko ma na celu uniknięcie tego w przyszłości, to pierwsza sprawa. No a po drugie, od razu przerzucone jest to na Hamas, który przecież też dokonał strasznego zamachu i tak dalej. Otóż, drodzy Państwo, na tym właśnie polega obiektywizm, a nie bycie kibicem jednej czy drugiej strony, w przypadku Tomasza Lisa, Izraela i projektu sionistycznego, w przypadku innych, nie wiem, Hamasu i Palestyny, że jesteśmy w stanie obiektywny sposób oceniać działania obu stron. I to nie jest tak od razu, jak wynika z tego tweetu, że skoro my potępiamy zbrodnie Izraela, takie jak właśnie śmierć naszego rodaka, czy też, nie wiem, zabijanie palestyńskich dzieci, to automatycznie jesteśmy zwolennikami zbrodni, które popełnia Hamas. Każdy człowiek, który to obserwuje ten konflikt i nie jest zaangażowany emocjonalnie, a takie zaangażowanie emocjonalne widzę właśnie u Tomasza Lisa i pana Hartmana, jest w stanie stwierdzić to, co ja stwierdzam i każdy z Państwa zapewne, że zamach 7 października, w którym Hamas zamordował tylu Żydów, był zbrodnią wojenną. Ale to, co robi Izrael, jest również zbrodnią wojenną i obie strony popełniają zbrodnie wojenne. W związku z tym takie przerzucanie, a u was biją murzynów, a Hamas to, a Hamas tamto, to jest absurd. Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że Hamas nie jest organizacją terrorystyczną i miał rację, mordując tych wszystkich nieszczęsnych Żydów. Tam 900 osób bodajże cywili zginęło w tym ataku 7 października. Także myślę, że powinniśmy być obiektywni i oceniać obie strony. Tu jest też ten wątek antysjonizmu. No, to nie jest to, że to, co robi Hamas, czyli kampania terrorystyczna wymierzona w Izrael, a tylko antysemici nazywają to antysjonizmem. No jest to antysjonizm, jest to fakt obiektywny, ponieważ przypomnę Państwu, że sjonizm jest żydowskim nacjonalizmem, ideą stworzenia państwa dla Żydów na terenie Palestyny. I obiektywnie rzecz biorąc, wszystkie organizacje skrajne, takie jak islamski dżihad, Hamas, czy wcześniej Fatah, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Fedaini i wszystkie inne formacje palestyńskie, walczą z ideą sionistyczną i walczą z projektem sionistycznym, jakim jest Izrael. I koniec. No. I to jest fakt. Więc też nie ma tutaj chyba z czym dyskutować. Dobra, idziemy dalej, bo tych wpisów Lis naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że one są warte dyskusji i też mam bardzo do Państwa dużą prośbę, w komentarzach dyskutujmy ad rem, a nie ad personem. Bo to jest tylko dyskusja, dobrze. Tu kolejny. Muszę przyznać, że zjednoczony amok lewicowych i prawicowych antysemitów nie robi na mnie wrażenia. Sojusz skrajności nie jest też nadzwyczaj szokujący, jest poniekąd naturalny. No i znowu, czyli każdy, kto się ze mną nie zgadza, jest antysemitą. Normalka. Dobrze. No dobrze, idziemy dalej. Kolejny wpis Tomasza Lisa, ich jest bardzo dużo. Na ten sam temat, gdyby kilka tysięcy rosyjskich terrorystów wparowało w okolice Suwałki Augustowa, zamordowaliby 1300 Polaków, wielu paląc żywcem, kobiety masowo gwałcąc, a niemowlakom odrąbując główki, to byśmy się jako państwo i naród nie certolili i odpowiedzielibyśmy mniej więcej tak, jak Izraelczycy. A odwet miałby u nas niemal absolutne poparcie i słusznie. No... Wydaje mi się, że ten tweet wymaga nieco większego komentarza i pewnej refleksji. To znaczy po pierwsze, to nie ma tutaj kontekstu, to znaczy Polska nie okupuje Rosji, to jest pierwsza sprawa, tak jak Izrael okupuje Palestynę. Po drugie, gdyby rzeczywiście doszło do ataku jakichś rosyjskich terrorystów, którzy z jakiejś organizacji, odpowiednika Hamasu na Polskę i zginęłoby 1300 Polaków, z czego 900 cywili w okrutny sposób, no to pytanie, jaka byłaby odpowiedź państwa polskiego? I Tomasz Lis sugeruje, że wszyscy byśmy poparli i słusznie, i Polska by tak zrobiła, taką samą odpowiedź, jaką udzielił Izrael na atak Hamasu. Czyli, przypomnę, bombardowania Strefy Gazy, czyli de facto jednego wielkiego miasta, w których to bombardowaniach zginęło już ponad 30 tysięcy ludzi. Między innymi, uwaga drodzy Państwo, ponad 14 tysięcy dzieci. Spośród tych ofiar wśród ludności cywilnej dużą część stanowią również kobiety. I teraz jest to klasyczny przypadek zastosowania odpowiedzialności zbiorowej. To znaczy nie zabijania tych terrorystów, którzy zorganizowali zamach, czy też nie tylko, bo na nich też Izrael poluje i za to akurat nikt nie ma pretensji, robi to słusznie, ale również wyciąganie odpowiedzialności zbiorowej i zabijania palestyńskiej ludności cywilnej. 14 tysięcy dzieci, drodzy Państwo. Czyli znacznie, znacznie więcej niż na przykład Rosjanie zabili dzieci w trakcie trwającej już od ponad 2 lat wojny na Ukrainie. Według danych ONZ-u więcej dzieci zginęło przez ostatnich kilka miesięcy w trakcie tej wojny w Palestynie, w Strefie Gazy, niż we wszystkich konfliktach światowych zbrojnych, wszystkich razem wziętych przez ostatnich kilka lat, 4 lata. W związku z tym mamy do czynienia z zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej i chciałbym poinformować Tomasza Lisa, że gdyby Polska w tym jego alternatywnym scenariuszu w odpowiedzi na zamach terrorystyczny na nasze terytorium zaczęła bombardować jakieś miasto i pod polskimi bombami, co w ogóle jest, drodzy Państwo, od razu mówię, jest to absurdalny scenariusz, zginęłoby 14 tysięcy dzieci niewinnych z jakiegokolwiek innego kraju, to na pytanie Tomasza Lisa odpowiadam, ja bym protestował. I myślę, że wielu ludzi by protestowało. Gdyby w Polsce był taki skrajny reżim, nie wiem, ultraszowinistyczny i taki rząd, jaki rząd rządzi w Izraelu, przypominam, że tam są tacy nacjonaliści, którzy nawet no, u nas nie ma takich w Sejmie i chyba poza Sejmem nie ma tak skrajnych organizacji, jakie reprezentują niektórzy ministrowie w rządzie Netanyahu. Wspomnę o takich politykach jak Ben-Gwir czy Smotrich, którzy jawnie właściwie wzywają do ludobójstwa i do zabijania wszystkich Palestyńczyków. No gdyby taki rząd rządził w Polsce i taki rząd przeprowadziłby jakieś bombardowania, w których zginęłoby 14 tysięcy dzieci, to ja bym protestował. I myślę, że wielu, wielu innych Polaków by również protestowało, aczkolwiek ten scenariusz jest w ogóle dla mnie absurdalny. Nic takiego nie mogłoby się zdarzyć. W związku z tym podstawą cywilizacji europejskiej, zachodniej jest odpowiedzialność indywidualna. To znaczy, jeżeli ty zrobiłeś coś złego, to znaczy, że musisz zostać pociągnięty do odpowiedzialności i odpowiedzieć za to z całą surowością prawa. Izrael ma święte prawo, żeby znaleźć wszystkich organizatorów zamachu z 7 października, wszystkich ludzi, którzy brali udział w tym zamachu, postawić ich przed sądem, skazać, a jeżeli to jest niemożliwe, to zabić. Natomiast coś zupełnie innego jest to, co usprawiedliwia Tomasz Lisłę w swoim wpisie, czyli masakrowanie ludności cywilnej. I wreszcie ostatni już tweet historyczny, bo dotyczy historii Tomasza Lisa, brzmi w następujący sposób. Palestyńczycy kilka razy dostawali szansę na własne państwo, choćby w roku 1948 i 2000. Za każdym razem szansę odrzucali, bo cel był zawsze ten sam. Zepchnięcie Żydów do morza i likwidacja państwa Izrael. Tyle, że to się nie uda. Nigdy. Tragedie Palestyńczyków mogą się skończyć dopiero, gdy to zrozumieją i zaakceptują. No więc to jest taka tradycyjna, sionistyczna narracja, którą powtarza Tomasz Lis. No bo o co chodzi? No de facto Palestyńczycy będą skazani na kolejne tragedie, takie jak teraz rozgrywają się w strefie Gazy, dopóki nie pogodzą się i nie zrozumieją, nie zaakceptują swojego losu, czyli losu narodu, uwaga, okupowanego. Narodu, który na własnej ziemi ma status obywateli drugiej kategorii, narodu, który przez siły okupacyjne jest w rozmaity sposób prześladowany, którego swoboda przemieszczania jest ograniczana. No jeżeli się tego nie zaakceptujecie, to tak jak radzi Palestyńczykom Tomasz Lis, jesteście skazani na kolejne jatki. Ja radzę, żeby zachować obiektywizm w takich sytuacjach i zrozumieć też rację drugiej strony, nie tylko strony izraelskiej, które reprezentuje Tomasz Lis w taki sposób, ale również strony palestyńskiej. A palestyńska perspektywa to jest perspektywa narodu, który krok po kroku jest pozbawiany kolejnych części swojej ojczyzny. Przypomnę, że Palestyna była częścią Imperium Otomańskiego, kiedy na początku lat 80. XIX wieku zaczęli do niej napływać osadnicy sionistyczni, czyli wyznawcy sionizmu, żydowskiego nacjonalizmu, idei budowy narodowego państwa na terenie Palestyny. Czołowym hasłem sionistów było następujące stwierdzenie: ziemia bez ludu dla ludu bez ziemi. Tym ludem bez ziemi mieli być Żydzi, a ziemią bez ludu mieli być Palestyńczycy, czy też Arabowie mieszkający w Palestynie. W związku z tym od początku ignorowali, czy też nie dawali im prawa do własnej ziemi, odmawiali im tego prawa sioniści. Te konflikty oczywiście między przybyszami z Europy, żydowskimi osadnikami, Arabami narastały, no i Brytyjczycy, pod których mandatem po I wojnie światowej znalazła się Palestyna, w 1937 roku, to była tak zwana Królewska Komisja Pila, po raz pierwszy zaproponowali podział Palestyny na dwa państwa, Izrael, czy też państwo żydowskie, bo wówczas jeszcze nie wiadomo było, jak się będzie nazywało, i państwo arabskie. I podział był następujący. Dla Żydów miało przypaść 17% Palestyny, 8% to był taki pas od portu w Jaffie do Jerozolimy, miał zostać pod brytyjskim mandatem, i 75% miało przypaść Palestyńczykom. 10 lat później, na mocy rezolucji ONZ 181, powstał plan, kolejny plan podziału Palestyny. Tym razem, drodzy Państwo, jest rok 1947. Izrael już miał dostać 56% Palestyny, 2%, czyli Jerozolima i Betlejem, miejsca święte, miał się znaleźć pod zarządem międzynarodowym, a dla Palestyńczyków już było tylko 42% ich ojczyzny. I teraz Tomasz Lis po latach ma pretensje do Palestyńczyków, że się nie zgodzili na to, żeby stworzyć dwa państwa na takich zasadach zaproponowanych przez ONZ. Użyjmy tego porównania, czyli porównania z Polską, którego sam Tomasz Lis użył. A co by było, gdyby jakiś naród zaczął się osiedlać na terenie Polski i po kilkudziesięciu latach stwierdziłby, że proszę podzielić Polskę między nas, bo my chcemy sobie u was zbudować na połowie waszego terytorium, czy też na 56%, bo o tym mówimy, nasze własne państwo narodowe. I zabierajcie manatki. Czy my byśmy się na to zgodzili? No chyba nie. W związku z tym, i czy byśmy walczyli z taką okupacją? Oczywiście, że tak. W związku z tym warto czasami spojrzeć też na rację drugiej strony, a nie tylko reprezentować spojrzenie jednej strony. I oczywiście w związku z tym Palestyńczycy, tak, zgoda, odrzucili taki plan, bo nie widzieli powodu, dla którego mieliby się dzielić własną ojczyzną. Byli, przypomnijmy, ludnością rdzenną, tubylczą, z przybyszami z Europy, którzy powoływali się na to, że kiedyś tam kilka tysięcy lat wcześniej ich współwyznawcy, wyznawcy religii judaistycznej, tam sobie żyli na mniej więcej tych samych terenach. Doszło do wojny w 1948 roku między Żydami a Arabami o Palestynę. Izraelczycy tą wojnę wygrali, stworzyli właśnie Izrael i uwaga, na terytorium jeszcze większym niż przyznawała im to rezolucja ONZ, bo tym razem dostali 78% terytorium, a Palestyńczycy musieli się stłoczyć na 22% Palestyny. A z terenów Izraela 730 tysięcy Arabów, Palestyńczyków zostało wypędzonych lub uciekło w wyniku strachu przed izraelskimi masakrami, takimi jak Deir Yassin i w innych tego typu miejscowościach. Mało tego, w 1967 roku doszło do wojny sześciodniowej i Izrael zajął te pozostałe 22% Palestyny i wziął pod okupację, czyli wyrzucił Egipcjan ze strefy Gazy, bo to była strefa Gazy, była pod zarządem egipskim, i wyrzucił Jordańczyków z zachodniego brzegu Jordanu. I od 1967 roku trwa okupacja połączona z osadnictwem żydowskim na terenach okupowanych. Osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu Jordanu, drodzy Państwo, tworzą całe miasta, miasteczka, wsie, połączone całą siecią dróg, na których wjazdu nie mają Palestyńczycy, i znowu obgryzają nawet te ostatnie 22% terytorium Palestyny z kolejnych terytoriów. Taki przykład, kiedy 4 lata temu Trump wystąpił ze swoim planem pokojowym, no to Palestyna nagle się okazało, że ma zajmować już tylko 15% Palestyny, a Izrael 85%. Więc to jest ta perspektywa palestyńska, z którą warto też się zapoznać, a nie po prostu mówić na zasadzie takiej, że ach, Palestyńczycy odrzucali wszystkie szanse na pokój i na własne państwo. No na 20 czy na 15% własnego państwa, no cóż, no trudno im się dziwić. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o tweety ambasadora Izraela Tomasza Lisa i całą tą wielką dyskusję. Ja tylko zachęcam wszystkich do obiektywizmu, do próby chłodnego patrzenia na to, a nie bycia, tak jak powiedziałem, kibolem jednej czy drugiej strony. Mamy ten komfort, że z Polski możemy oceniać sprawy chłodno i bezstronnie, a na koniec chciałbym powiedzieć rzecz najważniejszą z mojej perspektywy i myślę, że wszystkich widzów. Chciałbym złożyć kondolencje rodzinie Damiana Sobola, który stracił życie w Strefie Gazy, niosąc pomoc bliźnim, którzy znaleźli się w potrzebie. Stracił życie w sposób, i po prostu do tego nie powinno było dojść i nie mogło dojść. I mam jednak nadzieję, że sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona. To tyle, drodzy Państwo. Na tym kończymy nasz update do wczorajszej rozmowy z doktorem Szewką, a ja zachęcam Państwa jeszcze raz dzisiaj o 20:00 rewelacyjny odcinek z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim o tym, co się dzieje na wojnie na Ukrainie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.